Krzysztof Majer, kompozytor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest w ogóle bardzo intensywny rok dla Krzysztofa Majera, bo to jest rok twoich 80. urodzin. Tuż obok Danuta Gwizdalanka, muzykolożka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Osoba, która o muzyce wie wszystko. Wypytamy ją dzisiaj o to i owo. Jak państwo usłyszeli, na poważne przedstawienie poważna pani muzykolożka reaguje w taki właśnie sposób. Domyślam się, że wszelkiego rodzaju sesje naukowe, poważne sesje naukowe z twoim udziałem rozkładasz na łopatki.
Ja się po prostu tam nie wybieram, żeby nie psuć im pracy.
Fortepian jako instrument, nie jedyny, bo są choćby jeszcze organy, a w czasach MW2 to w ogóle było jeszcze parę innych sytuacji, na przykład rzucanie, nie wiem, grochem czy czymś takim, ale...
A nie o ścianę, tylko w publiczność.
Właśnie. Więc te instrumenty były bardzo, bardzo różne, ale fortepian.
To nie jest instrument dla mnie najważniejszy, ale jest to instrument pierwszy, dlatego że mój kontakt z muzyką rozpoczął się od prób grania na fortepianie, od pierwszych lekcji potem gry na tym instrumencie. Natomiast ja szybko odszedłem, jak zacząłem komponować właśnie od fortepianu i próbowałem pisać na inne instrumenty. Najpierw smyczkowe, potem dęte. Potem skusiłem się na napisanie utworu na orkiestrę i tak to szło, tak się to rozwijało. Ja napisałem dość dużo muzyki na fortepian, rzeczywiście kilkanaście utworów. Trzeba dodać, że w okresie, kiedy dojrzewałem, kiedy kształtowałem się jako kompozytor, to fortepian akurat był tym instrumentem bardzo niepoważanym przez muzykę współczesną, przez awangardzistów. Uważali, że jest, nic już się nie da napisać na fortepian. Tymczasem no, mamy przykłady, że mylne zdanie, dlatego że no, powstało cały szereg utworów bardzo wybitnych, jak chociażby etiudy Georgi Ligetiego, które otworzyły nowy rozdział w muzyce fortepianowej, ale wtedy jeszcze żył Olivier Messiaen, który też stworzył znakomitą, zupełnie inną muzykę fortepianową, która była nowym rozdziałem w historii dzieł na ten instrument.
MW2, z którym byłeś związany w Krakowie na samym początku swojej drogi artystycznej, szefem był Bogusław Szefer i jego zdanie...
Nie, szefem był Tadeusz Kaczyński.
Przepraszam.
Szefem był Adam Kaczyński, pianista z Krakowa, który z grupą przyjaciół założył zespół, który miał się specjalizować w wykonywaniu muzyki awangardowej. Natomiast takim ojcem duchowym był rzeczywiście Bogusław Szefer, kompozytor, no, który no, może wprowadził największy ferment w rozwoju współczesnej muzyki, w każdym razie w polskiej. I skomponował x utworów na ten zespół. Był takim no, ojcem duchowym tego zespołu, także w tym sensie był on bardzo związany z MW2. Natomiast sama nazwa MW2 to było dwa razy MW, czyli Młodzi Wykonawcy Muzyki Współczesnej. Zaczęło się to zresztą, pamiętam pierwszy koncert, od grania Hindemitha, no więc to już w ogóle dzisiaj brzmi paradoksalnie, żeby Hindemitha uważać za kompozytora awangardowego. On był nim, ale lat temu 100. Prawda? No ale od tego się zaczęło. Zespół powstał w roku 1962.
I ojciec duchowy tego zespołu, Bogusław Szefer, mówił, że komponować może każdy. Jak to się ma do waszych, pytam tutaj i ciebie Danusiu, poglądów na temat tego, kim jest kompozytor?
Ja zawsze uważam, że wolność artystyczna jest symetryczna. Wolność ma artysta i wolność ma odbiorca. Artysta ma prawo robić, co chce. Każdy może komponować, proszę bardzo. Ale ja jako słuchacz też mam prawo powiedzieć, ojej, to mi się podoba, to jest w ogóle do niczego.
Czego uczyłeś swoich studentów, kiedy jeszcze uczyłeś w wyższej szkole muzycznej w Kolonii?
Uczyłem ich przede wszystkim z jednej strony podstaw techniki, bo uważam, że kompozytor, który nie miał własnej, który nie rozwinął techniki warsztatu kompozytorskiego, no jakoś nie może dojść do ciekawych rezultatów, ale uczyłem ich również wrażliwości na dźwięki, uczyłem ich po prostu muzyki, słuchania muzyki, analiz muzyki, związków pomiędzy muzyką współczesną a przeszłością, no bo jednak to jest taka linia bardzo wyraźna muzyki europejskiej, począwszy od, no powiedzmy od średniowiecza do dzisiaj. Jedni byli zainteresowani takim spojrzeniem, inni uważali, że to jest staroświeckie, że trzeba się zająć wyłącznie awangardą. No jednak uczyłem ich również szacunku do tradycji.
A czy uczyłeś ich też uważnego przyglądania się rzeczywistości, w której im przyszło żyć i komponować? Pytam o to, czy kompozytor powinien nasiąkać też współczesnością. Bo tutaj na przykład Witold Lutosławski uważał, że nie należy wiązać kompozytora z jego utworów z czasami, w których powstaje. Ale jednak te istotne wydarzenia słychać w nich, prawda? Pytam o to, na ile muzyk współczesny powinien być osadzony w świecie.
Nie jestem tego zdania, które wyraża bardzo wielu twórców XX wieku, że muzyka to jest tylko kombinacja dźwięków i nic poza tym, że ona niczego nie wyraża oprócz siebie samej. Zresztą napisałem chyba dostatecznie dużo utworów, które potwierdzają to moje przekonanie. Symfonię Polską, która była rezultatem moich przeżyć związanych z narzuceniem stanu wojennego w Polsce. Symfonia da Requiem do słów Adama Zagajewskiego, która była związana z historią Holokaustu. Symfonia Wiary i Nadziei, która znowu jest napisana do psalmów Dawida. Cały szereg utworów, które po prostu są jakąś moją reakcją na te wydarzenia, które są nam współczesne, które nas nurtują, które nas niekiedy przerażają i które mogą być inspiracją dla pracy kompozytora. Znaczy, ja nie widzę siebie jako kogoś, który tylko tworzy kombinacje dźwięków. Jednak moja muzyka chciałbym, żeby wyrażała dużo więcej i wychodziła poza sam świat czystych dźwięków.
Ta opera, czyli twoje najnowsze dzieło, będzie można z muzyki też za jakiś czas wyczytać świat, w którym ją stworzyłeś?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście w pierwszym rzędzie dotyczy to libretta, ale muzyka jest jakoś, wydaje mi się, zgodna z tematem, z charakterem libretta.
Jesteś jego pierwszą słuchaczką?
Niekoniecznie, dlatego, bo nie za wszystkie pierwsze próby przychodzę, chociaż teraz, jak była pierwsza próba opery, to jednak poszłam. Pamiętając o tym, że mamy do czynienia z pierwszą próbą, która ma bardzo niewiele wspólnego z ostatecznym rezultatem. Właśnie, nie można być pierwszą słuchaczką tak, jak się jest pierwszą czytelniczką czy pierwszym widzem obrazu, bo opera zwłaszcza, ale wystarczy nawet większy utwór kameralny na większą obsadę, ona wymaga jednak grupy wykonawców.
I praca nad tym to jest proces zdecydowanie intensywniejszy niż...
Tak, i to się odbywa całkowicie w głowie i ja widzę jedynie nutki. Ja nie czytam tak dobrze partytury, żeby sobie wszystko wyobrazić. Do tego trzeba mieć po prostu wprawę. A poza tym jest jeszcze jedno. Utwór muzyczny w odróżnieniu od utworu, powiedzmy, sztuki wizualnej może być realizowany w różny sposób. I sama byłam świadkiem wielokrotnie sytuacji, w których utwór, który był mi znany, raptem w wykonaniu innego muzyka, zabrzmiał zupełnie inaczej. Wspaniale, ale inaczej.
Nie czytasz dobrze nutek, ale genialnie czytasz losy ludzkie.
Ja jestem po prostu wścibska i niedowiarek z natury.
Ale dałaś się parę razy nabrać na rozmaite sytuacje, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Zdarzało mi się, że coś napisałam, biorąc to za dobrą monetę, a to okazuje się, że ja się też dałam nabrać.
Czy to są oszustwa mimowolne? Czy to jest po prostu coś, co się ciągnie, bo ktoś już napisał, nie chce nam się szukać dalej?
To wygląda rozmaicie. Czasami są to sytuacje, które wynikają z faktu, że na przykład wybitny artysta udziela przez całe życie wywiadów. Większość dziennikarzy nie ma o niczym pojęcia, w związku z czym jego to już nudzi i zaczyna zmyślać. Takim cudownym zmyślaczem był na przykład Krzysztof Penderecki. Raz się nawet ja na niego nabrałam. Bardzo mi pasowało, jak przeczytałam, jak on opowiadał, że jak w Dębicy dojrzewał, to dookoła było tyle wspaniałej muzyki żydowskiej, było 6 synagog, więc mógł się tego nasłuchać.
No i tak ja to na to powiedziałam, ja na to mówię, wiesz co, wiem, jaka duża jest Dębica i wyobrażam sobie, że może przed wojną tam dość dużo Żydów mieszkało, ale że było aż 6 synagog, to dla mnie jest to niemożliwe. No ale dobrze, przyjęliśmy to.
Sprawdziłam.
I kiedyś spotykamy się na koncercie zresztą z Pendereckim i ja tak en passant, tak powiem, słuchaj Krzysiu, bo ty jednak spędziłeś tą młodość w Dębicy. Pamiętasz, ile było synagog? On mówi, no jedna była na pewno. No może jeszcze coś, ale chyba była jedna.
I faktycznie była jedna i jeden tak. dom modlitwy. Więc ja wiedząc, że on na taką fantazję też się na to nabrałam.
Tak.
Także to jest bardzo niebezpieczne. No teraz się znowu na coś nabrałam przy klecki, więc staram się bardzo uważać, ale to są zawsze niebezpieczeństwa. Dlatego dobrze jest, jeżeli parę osób się nad tym samym zastanawia. Ale na pociechę mogę powiedzieć, że jako pierwsza nie dałam się nabrać na Marię Szymanowską.
Właśnie. Jakie tutaj historie poprostowałaś, na przykład jej wielki sukces, prawda?
Nie, to nawet nie, bo sukces rzeczywiście był, acz nie wtedy, jak niektórzy opowiadają, bo wszyscy opowiadali przez lata, że ona w 1810 roku odnosiła sukcesy w Paryżu, potem w Londynie, potem prawdopodobnie w Wiedniu. I teraz tak, ja mając za sobą biografię Mozarta i mnóstwo takich właśnie detali dotyczących organizacji podróży, wchodzę w tę Szymanowską i dowiaduje się, że ona około 810 roku pojechała. No dobrze, dzisiaj to ona sobie mogła zamówić bilet, polecieć do Paryża, za 2 tygodnie do Londynu. Ale nie wtedy, jak się jechało 30 do 40 kilometrów na dobę. To była wielka wyprawa. I teraz wyobraźmy sobie następną rzecz. Ona, młoda dziewczyna, przed ślubem jedzie w takie coś. To jest po prostu absolutnie wykluczone. Potem się okazało, że wniosek ten błędny, ale jakże efektowny, wyciągnięto z pewnych takich kompozycji, które ona dostała do swojego sztambucha. Ale to jej poprzywoził na przykład kuzyn. I ona to potem oprawiła. Była data 1810, podpisał Luigi Cherubini. No to wszyscy myśleli, że ona była w Paryżu. To po prostu kuzyn przywiózł. To już jest absolutnie definitywnie rozstrzygnięte. Poza tym drugi argument. Nie ma ani jednego listu, który by świadczył o tym, że ona dokądkolwiek w tym roku wyjechała. A z następnych podróży mamy księgę listów. Czyli co? Wszystkie znikły? I nie ma żadnej wzmianki w późniejszych podróżach, że ona już tu kiedyś była. W związku z tym tę pierwszą podróż Szymanowskiej można odłożyć między bajki. Druga podróż, to było dokładnie 200 lat temu, to już jest podróż prawdziwa, świetnie udokumentowana. Jeszcze w dodatku niedawno temu pewna niemiecka muzykolożka zrobiła doktorat, sprawdzając dokładnie niemiecką prasę i potwierdzając rozmaite rzeczy, dodając, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Goethe naprawdę był nią zachwycony. Nie był zakochany, ale był nią zachwycony. I mnóstwo tych rzeczy się zgadza. Tylko jest jedna rzecz, bo ona wszystkim opowiadała, że ona jeździ i koncertuje, ponieważ ona musi utrzymać trójkę swoich dzieci. Ponieważ mąż niestety nie był w stanie zrozumieć jej artystycznych aspiracji. Musieli się rozwieść i ona, biedna, samotna matka Polka, teraz pracuje na dzieci. Bardzo to ładnie brzmiało. W prasie nawet można było przeczytać o tym, jakże szlachetną kobietą jest Maria Szymanowska. Pomóżmy jej. No i pomagali. Tymczasem jak wyglądała rzeczywistość. Jej mąż Szymanowski, bo ona była z domu Wołowska, po prostu postanowił wydzierżawić majątek w Otwocku. Dzisiaj mówimy pod Warszawą, ale wtedy to był cały dzień jazdy. A Szymanowska całe życie żyła w centrum Warszawy, w najlepszych warszawskich salonach. I co? I ona miała jechać między te krowy, kury i kozy? Mowy nie ma. W związku z tym oni się rozwiedli. Prawdopodobnie to był rozwód, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, za porozumieniem stron. Dzieci zostały przy ojcu, ale również przy jej rodzicach. Ojciec był dzierżawcą majątku, niebiednym. Szybko się ożenił po raz drugi, miał kolejne dzieci. Wiemy, że jego dzieci z pierwszego małżeństwa utrzymywały bardzo dobre stosunki z tak zwaną macochą. Dziadkowie mieli świetnie prosperujący browar, w związku z czym nie było najmniejszej potrzeby zarabiania na dzieci. Mało tego, jest jeden jedyny ślad, który świadczy o tym, że pieniądze przekazywano, bo wtedy też, proszę Państwa, nie było Western Union ani żadnych innych środków. W związku z czym, jeżeli w listach, gdzie jest mowa bardzo dużo o pieniądzach, o tym, ile ona zarabiała, wydawała, co kosztowało, nie mamy ani jednej wzmianki o tym, jak ona wysyła te pieniądze do Warszawy, to już daje dużo do myślenia. Ale mamy jedną wzmiankę, która mówi o tym, że pieniądze szły, ale w drugą stronę. Bo ona oczywiście organizowała wszystko sama, no i pewnego razu w Paryżu koncert nie wyszedł, została z długami i rodzice, czyli dziadkowie tych biednych, pozbawionych środków życia dzieci, wysyłali jej pieniądze. Jak to musiało być skomplikowane, skoro oni z Warszawy wysyłali to do Brukseli, bo ona za jakiś czas miała być w Brukseli. Czyli to świadczy o tym, że te wszystkie transakcje finansowe to w ogóle można między bajki włożyć. I trzecia historia, niesamowicie ciekawa. Otóż ona pojechała do Włoch. I dosłownie 2 godziny temu rozmawialiśmy z Markiem Schlezerem, którego żona jest muzykolożką włoską i bada rozmaite rzeczy z przyszłości. I mówi, Boże Święty, ten XVIII wiek to przecież w ogóle nikogo, czy początek XIX wieku też, nikogo we Włoszech nie interesowała muzyka instrumentalna. I ja prawie podskoczyłam z radości, ponieważ to było potwierdzenie mojego podejrzenia. Otóż nikt z instrumentalistów z Europy Północnej nie jeździł wtedy do Włoch, bo nie było po co. Tam się słuchało wyłącznie śpiewaków. A ona pojechała, dawała koncerty w salonach zaprzyjaźnionych osób. Natomiast ona po prostu miała ochotę pojechać na wycieczkę. Bo w Warszawie nasłuchała się o tym, jakie to piękne są Włochy, no ale kto mógł tam jechać? To mógł jechać ktoś, kto miał bardzo dużo pieniędzy i w dodatku był mężczyzną, a kobieta, jeśli ją tatuś wziął, albo mąż. A ona grając mogła sobie zafundować tę wycieczkę. To i tak z rodzeństwem, bo ona zawsze jeździła z dwójką rodzeństwa, zrobili sobie wycieczkę aż po Neapol. A przeszło to jako wielkie tournée.
Sama wybierasz bohaterów i bohaterki do biografii?
Różnie to wygląda. Różnie to wygląda. Lutosławskiego wybrał mi najdroższy małżonek, ale bardzo chętnie się zgłodziłam. Prawda?
Tak, a ja się czułem po prostu jakoś no winny Witoldowi. Miałem mu bardzo wiele w życiu do zawdzięczenia i po jego śmierci pomyślałem, no to może spróbuję napisać książkę, która by, no, była jakimś takim hołdem jego postaci. No i zwróciłem się z propozycją do żony, może zrobimy to razem, bo żona umie szukać znacznie lepiej różne fakty.
A tam też się nabrałam.
Tak, a tam też były.
Też się nabrałam. Tak. Oj, on w ogóle nie opowiedział o tym, że jego wychowywała rodzina jego mamy. Ja się o tym dowiedziałam zupełnie przypadkowo, już jak nasza książka była gotowa. Jest korespondencja, ponieważ jest rodzina ze strony matki, czyli Marii Olszewskiej. Troszeczkę inaczej wygląda to dzieciństwo, niż nam się wtedy wyglądało. Ale nazwisko Lutosławski było tak nośne, że wszyscy się rozpisywali na temat wszystkich wujów, z którymi on prawie nie miał kontaktu.
Ale też czasem ty namieszasz i wprowadzasz w błąd. Jak to było z tym masonem?
Ojej.
A, to taka anegdota świadcząca tylko o stosunkach społecznych w Polsce. No opowiedz, bo to ciebie dotyczy.
Byliśmy na sesji poświęconej rodzinie Lutosławskiego. Zostaliśmy
Drozdowie.
Chyba w Drozdowie, jako ostatni wyjeżdżamy. No i słyszę na wyjeździe, no przez panią to by Lutosławskiego wyrzucono z miejscowego muzeum. No więc ja tak patrzę zdziwiona, mówię, jak to? A cóż ja takiego zrobiłam? Potwierdziła pani, że on jest masonem. No co ja mówię, ale przecież ja doskonale wiem, że on nie jest masonem, bo byłam w kontakcie z lożą wolnomuralską. Sprawdzili, powiedzieli, że nie. I co z tego, że tak było? Jak miejscowi usłyszeli, co pani powiedziała, a co ja powiedziałam? A ja po prostu wymieniałam dyrygentów, którzy go dyrygowali. Wśród nich był pewien Diego Mason. I miejscowa publiczność uznała to za potwierdzenie, że Witold Lutosławski był masonem.
Tak. Witold Lutosławski, podobnie jak inni, to miał szczęście, że trafił na was albo na ciebie, bo tak jak się często pisze biografię, to ma to niewiele wspólnego z szukaniem, potwierdzaniem czy też dochodzeniem do czegokolwiek innego, niż powszechnie się uważa. Na chwilę wróćmy do Marii Szymanowskiej, bo wymieniłaś kilka krajów, ale jest też przecież Rosja.
Tak.
Jest też Rosja. Książka ukazuje się w 2023 roku. To jest na początku tego roku. To jest ten moment, kiedy wszyscy mówią, nie czytamy, nie słuchamy, nie mówimy o tym, że Rosja to jakakolwiek kultura. To miało jakiś wpływ na recepcję książki?
Nie, to nie miało żadnego, ponieważ ona jest jednak cały czas traktowana jako kompozytorka polski.
Ona znaczy w ogóle po rosyjsku nie mówiła.
Ona po rosyjsku nie mówiła. Ona się uczyła trochę w Petersburgu. To i tak naprawdę było niepotrzebne. Bo środowisko, w którym ona się obracała, to było środowisko głównie szlachty, inteligencji, artystów.
Po
no oni mówili wszyscy po francusku. Także ona po francusku mówiła bardzo dobrze. Rosyjski nie był jej do niczego potrzebny. Natomiast bardzo to było śmieszne, ponieważ trafiłam na jakiś artykuł jakiejś młodej autorki, która się dziwiła, że jeden z jej braci wybrał się do Petersburga zdrajca. I ja sobie pomyślałam, no dobrze dziewczyno, no a przepraszam, co ona robiła? Nie zastanowiła się dlaczego. A powód był bardzo prosty. Warszawa była wtedy małym miastem i możliwości zarobkowania jako muzyk były bardzo niewielkie. Dlatego ona się zdecydowała na wyjazd do Petersburga. Wtedy rzeczywiście wzięła córki. Także ona pracowała wtedy na dom, na siostry, która się tym domem zajmowała. I to wtedy była szansa na to, żeby móc prowadzić dobre, interesujące życie. W Warszawie tej możliwości nie miała. I pośrednim dowodem na to, że jej decyzja była słuszna i potem trudno się dziwić, że Chopin do Warszawy nie wrócił, bo on też na pewno to wiedział i też wiedział, że nie ma po co wracać. Jest na przykład los Franciszka Lesla, który był świetnym kompozytorem, wykształcony w Wiedniu, u Haydna przyjechał i w pierwszej chwili robił karierę jako muzyk, ale potem znajdujemy Lesla, który umiera jako nauczyciel języka niemieckiego w jakiejś małej miejscowości. Po prostu jako muzyk nie mógł się utrzymać. Wiemy też z relacji syna Dobrzyńskiego, to z kolei kompozytor z pokolenia Chopina i jego kolega, że ojciec bardzo ciężko walczył o to, żeby wiązać koniec z końca jako muzyk. Czyli to była sytuacja taka, że Warszawa nie była miastem, które służyłoby muzykowi dużą ilością potencjalnych uczniów czy uczennic, albo była szansa na organizowanie koncertów i życie z tego. Szymanowska po swojej wielkiej trasie po Europie przyjechała, dała koncert, był szał. W związku z czym postanowiła dać drugi. A na drugim już sala była w połowie pełna. W związku z czym ja myślę, że to ją bardzo otrzeźwiło i stwierdziła, że jedzie tam, gdzie będzie mogła normalnie dobrze żyć.
Ale skoro jesteśmy przy tym temacie, chciałabym was zapytać o wasz stosunek do tej decyzji, która zapadła po wybuchu tej części wojny w Ukrainie. Nie słuchamy muzyki rosyjskiej.
Ja bym powiedziała tak. Utwory, które na pewno są zupełnie niepotrzebne, to są utwory, które były wplątane w politykę. Przy czym mnóstwo utworów nie miało do czynienia nic z polityką, albo wręcz przeciwnie. Sytuacja, w której w Polsce odwołano wykonanie symfonii Babi Jar i to akurat wtedy, kiedy Rosjanie zniszczyli ten pomnik pod Babim Jarem pod Kijowem, o którym jest mowa w tej symfonii, była dla mnie jedynie dowodem na to, że robi się różne rzeczy bezmyślnie, nie mając pojęcia o kontekście, o osobach, o rozmaitych sytuacjach.
Więc i powiem, uważam już zupełnie za idiotyzm, że to było na początku wojny, że odwołano wykonanie symfonii psalmów Strawińskiego. Po pierwsze, w ogóle sam temat symfonii mówi za siebie. Po drugie, Strawiński miał naprawdę bardzo niewiele wspólnego z Rosją. Tyle, że się tam urodził i uczył się prywatnie u Rimskiego-Korsakowa, po czym opuścił ten kraj jeszcze dość długo przed rewolucją. Mieszkał w Szwajcarii, Francji, potem w Stanach Zjednoczonych i czuł się światowcem, nie Europejczykiem, ale w ogóle światowym kompozytorem. I tutaj wyrugowanie jego muzyki z programów koncertowych jest po prostu szkodliwym idiotyzmem. I daję jeszcze dwa inne argumenty. Kiedy było oblężenie Leningradu, które było straszliwe dla ludności, myślę o 1941-1942 roku, ludzie umierali z głodu. Jednak została tam orkiestra, która dawała koncerty i między innymi wykonano Wagnera, fragmenty jednej z oper. Bodajże chyba to był Tristan, ale w tej chwili już nie pamiętam. Jakoś to nie przeszkadzało Rosjanom grać muzykę wroga. Albo, że dyrygenci pochodzenia żydowskiego, mieszkający w Niemczech, którzy musieli w 30-tych latach opuścić kraj, właściwie prawie wszyscy, większość z nich w każdym razie wyemigrowała do Stanów. Później dyrygowali Beethovenem, Schumannem, Brahmsem, Wagnerem. Natomiast my chcemy być tutaj niesłychani ideowi.
Ja
z fanatyzmem się nie dyskutuje.
Natomiast ja bym dodała coś innego. To prawda, że kultura to jest taki soft power, ale w związku z tym zobaczmy, jak to naprawdę wygląda. Otóż jak poszło to hasło właśnie, nie wolno muzyki rosyjskiej, ale ukraińską, to ja się za to zabrałam i za głowę się chwyciłam, ponieważ tak naprawdę to należałoby teraz przepisać historię muzyki, nazwijmy to sobie rosyjskiej i radzieckiej, i zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało. Bo jeżeli się weźmie dzieje muzyki rosyjskiej, to tam jest tyle ukraińskich wątków i to właśnie zdecydowanie ukraińskich, że raptem ta historia muzyki rosyjskiej bardzo nam się skurczy. Dobrze, zostanie Petersburg i zostanie Moskwa. To jest tak, jak mamy w Anglii Londyn, a Paryż jest tym centrum Francji, ale Francja jest większa. I teraz dam Państwu takie przykłady. Otóż otóż jest mnóstwo takich utworów, które mają gdzieś motywy rosyjskie. No poczynając na przykład od kwartetów Razumowskich Beethovena. Tylko, że to są melodie ukraińskie, one wcale nie są rosyjskie. Następna historia. Kozacy byli szalenie modni w dobie napoleońskiej, ale oczywiście i dla Austriaków, i dla Francuzów to wszystko byli Rosjanie. A teraz jak się okazuje, to tam nie ma żadnych Rosjan, tylko to są wszystko wątki, melodie ukraińskie, które weszły i utrzymały się przez długie lata w europejskiej tradycji muzycznej. One się nazywają rosyjskie, ale są ukraińskie. No i teraz właściwie jedna ze stolic europejskiej muzyki, czyli Odessa. Ja sobie nie wyobrażam sztuki odtwórczej, sztuki wykonawczej w XX wieku bez muzyków w Odessie. Proszę Państwa, a Światosław Richter, jaki to muzyk radziecki, niemieckiego pokolenia, właściwie wychowany w dużym stopniu w Odessie. Kogo jeszcze? No weźmy naszego Pawła. Glier. Tak. Matka Polka, ojciec Niemiec, urodzony w Kijowie. No,
ale nie chcemy go grać, bo mieszkał potem w Moskwie.
Tak. A Odessa była potęgą, jeśli chodzi o kształcenie muzyków. Tam było bardzo dużo, zwłaszcza żydowskich muzyków. Wspomniałam Pawła Kochańskiego, ale na przykład Misza Elman, który w swoim czasie był wielką gwiazdą, i zaraz po nim Dawid Oistrach. Kwartet budapesztański, który się tylko nazywał budapesztański, ale po pewnych zmianach okazało się, że w 3/4, czyli 3 muzyków byli to Żydzi z Odessy. I w pewnym momencie oni nawet wpadli na pomysł, to może zmienimy nazwę, na co firma, z którą mieli umowę płytową, powiedzieli: kochani, ale wszyscy są już przyzwyczajeni do nazwy Budapest Kwartet. Zostańcie, to nie ma znaczenia w końcu tak naprawdę. Emil Gilels, Maria Greenberg, Jakow Zak, laureat konkursu Chopinowskiego w 1937 roku. To są wszystko Żydzi z Odessy. W związku z tym, co to za muzyka rosyjska. W czasach Kennedy'ego, jak się zaczęły tak trochę kontakty ożywiać, to w
czyli za czasów tak, Chruszczowa.
Czyli za czasów Chruszczowa, po tej drugiej stronie. W Ameryce powołano taką jak gdyby komisję do rozwijania kontaktów amerykańsko-radzieckich i na jej czele był Isaac Stern. No i pytali go, a jak to on może teraz tę komisję zorganizować, co oni będą robić? A on powiedział, że to jest bardzo proste. My będziemy wysyłać do nich naszych Żydów z Odessy, a oni będą przysyłać nam swoich Żydów z Odessy, bo w tym czasie oczywiście emigracja tych Żydów z Odessy w Ameryce była ogromna. No na przykład poczynając od Malkin Trio z końca XIX, początku XX wieku, który był taki, jednym z pierwszych takich właśnie międzynarodowych zespołów. Także tak naprawdę to w tej chwili to trzeba by siąść do podzielenia tego, co jest faktycznie rosyjskie etnicznie, od tego, co pochodzi z całej tej tradycji. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że przecież dla Anglika w XIX wieku Warszawa była częścią Rosji. Wieniawski to był, no, to był rosyjski muzyk, prawda? Także postawmy się teraz w tę sytuację i spójrzmy, jak to wygląda z tamtej perspektywy. I raptem wszystko jest do przeróbki.
Do przeróbki albo w ogóle do zapomnienia o takich kryteriach.
Oczywiście, oczywiście. Oczywiście.
Więc być może ta przyszłość muzyki, o którą chciałabym bardzo Was wypytać, chociaż wiem, że niespecjalnie macie ochotę na odpowiedź na to pytanie, ale jednak będę się upierać. Więc być może tym pierwszym punktem będzie to, że no właśnie, że przestaniemy kierować się takimi kryteriami, do jakich się przyzwyczailiśmy, które też przecież nie były od zawsze. One się pojawiły w pewnym momencie.
One się pojawiły, jak się pojawiły państwa narodowe i polityka.
Czyli bo w XVIII
wieku, no zacznijmy od tego, że twórcą w opery we Francji jest Jean-Baptiste Lully, czyli Giovanni Battista Lully, Lully z Florencji. I tak właściwie wszędzie. A u nas ojcem polskiej
Offenbach
muzyki jest
też...
Offenbach, tak, syn kantora z Kolonii. Józef Elsner, no, urodził się na Śląsku w rodzinie niemieckojęzycznej. Właściwie to był jeden wielki tygiel przez kilka stuleci. I ja kiedyś pisałam hasła do encyklopedii i wszystko było łatwe, tylko jak podać narodowość tych kompozytorów? W większości przypadków po prostu one nie pasują do naszych kryteriów.
To znaczy, że nie są kryterium w sztuce.
Nie, zupełnie nie.
No to zaczęliśmy już przyszłość muzyki w takim razie od tego właśnie, o czym teraz rozmawiamy. Co dalej? Jakie są Wasze przewidywania?
Ja wolę się nie zastanawiać nad przyszłością, bo ile razy człowiek coś kombinuje, to potem wychodzi inaczej. Myślę, że Fukuyama powinien być taką postacią, która nam towarzyszy zawsze, kiedy słyszymy pytanie, jak będzie. Fukuyama, który powiedział, że się skończy historia. Oj, oj, oj.
jaka jest przyszłość muzyki. Mhm. Ale chodzi o muzykę tą, którą tworzymy, czy tą, którą wykonujemy. Dlatego, że tu jest coraz większy rozdziew pomiędzy sztuką twórców, a sztuką wykonawczą. Ponieważ wykonawcy grają i bazują przede wszystkim na repertuarze tym wielkim, klasycznym, począwszy od Bacha do, no nazwijmy to, do Szostakowicza, prawda? Natomiast kompozytorzy dalej uznają awangardę za motor rozwoju tej twórczości. No tyle, że problem polega na tym, że jest coraz większy rozdziew pomiędzy wykonawcami, a tą muzyką właśnie awangardową, tą, która ma być muzyką przyszłości. Poza tym są już zupełnie inne elementy, które są dla muzyki tej awangardowej i prawdopodobnie też muzyki przyszłości, najbliższej, nie wiemy co będzie, są zupełnie inne kryteria ważne. Dotąd było tak, dotąd, to znaczy powiedzmy do końca wieku XX, było jednak to, że kompozytor to, co pisał, musiał tego, to usłyszeć wewnętrznie, musiał to zapisać, musiał znać techniki kompozytorskie, musiał umieć instrumentować, musiał wiedzieć, co to jest kontrapunkt, cały wachlarz wiedzy, którą musiał opanować. Teraz jesteśmy w epoce, kiedy komputer wchodzi do arsenału instrumentów muzycznych, zastępuje instrumenty muzyczne, co jest oczywiście zupełnie nowym i bardzo interesującym zjawiskiem, natomiast rugującym, wykluczającym sztukę wykonawczą, ponieważ odtworzenie dźwięków z komputera będzie zawsze takie samo, a wykonanie na żywo przez jakiegoś artystę jest za każdym razem różne. Więc to jest zasadniczy przełom. Pytanie oczywiście, czy to się przyjmie, czy to będzie znajdowało odzew i zainteresowanie wśród ludzi, którzy się interesują muzyką, czy to będzie jakiś okres, w którym będziemy świadkami powstawania takich propozycji, one potem umrą, dlatego że będzie zbyt małe zainteresowanie. Albo w ogóle
będzie to za nudne, tak jak ta symfonia Beethovena, prawda? No
tak, właśnie.
Zrobiona przez sztuczną inteligencję.
Tak, dziesiąta symfonia.
Szukaliśmy kogoś, kto wytrzymał dłużej niż 10 minut.
Także ja tu nie chcę się bawić żadnego proroka, bo nie czuję się widocznie dostatecznie wykształcony, ażeby przewidzieć wszystkie możliwe warianty dalszego rozwoju muzyki. Ja jestem, co tu dużo mówić, reprezentantem tej jeszcze tradycyjnej postawy, że trzeba po pierwsze wiedzieć, znać rzemiosło i przede wszystkim słyszeć to, co się pisze. Im lepiej się słyszy, tym lepiej się pisze. I to może jest już związane z wiekiem, ale nie bardzo wzbudza we mnie entuzjazm, jeżeli odrzucamy przeszłość, uznając ją za zbyteczny balast w naszym wykształceniu, co jest zresztą bardzo częstym zjawiskiem, na przykład w Niemczech, gdzie w końcu uczyłem ponad 20 lat. Mnie to nie odpowiada, ale to jest oczywiście mój punkt widzenia. A kto ma rację? Ma rację może ten, którego chcą grać, a którego nie chcą grać. Ale to też jest takie kryterium dosyć wątłe. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie na temat przyszłości muzyki. Po prostu nie wiem, ale też nigdy specjalnie się tym nie zajmowałem, bo w komponowaniu zawsze interesowało mnie coś zupełnie innego.
Tak sobie myślę też, wspomnieliście o sztucznej inteligencji, że być może do przyszłości muzyki będzie należało także przeredefiniowanie słowa pomyłka, bo sztuczna inteligencja się nie myli.
Ja w ogóle nie wiem, czy można mówić o pomyłkach. No dobrze, są ewidentne pomyłki, na przykład ortograficzne. W pisowni muzycznej to też jest coś takiego, prawda, że coś tam ortograficznie jest nie tak. W związku z tym jest dokładnie taka sama reakcja, jak w piśmie. Przez moment się zastanawiamy, o co chodzi. Ale co to znaczy pomyłka?
Dlaczego nie mogłaś wysłuchać tej symfonii?
Bo ona była nudna.
A dlaczego była nudna?
Dlatego, opowiedz, dlaczego była nudna?
Na czym polegał problem z dziesiątą symfonią? Mianowicie zaprogramowało się komputer, czy dało się wskazówki sztucznej inteligencji. Musimy stworzyć dzieło w stylu Beethovena na podstawie oczywiście istniejącej muzyki Beethovena. Komputer może tysiące elementów właściwych kompozytorowi zaprogramować i stworzyć tego dzieło. Tylko na szczęście w muzyce, w wielkiej muzyce, jest jeszcze jeden element, który jest nieprzewidywalny, który jest tym, co my może nazywamy taką ogólnie pewną wielkością, niepowtarzalnością, który świadczy o tym, że kompozytor jest tym jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym zjawiskiem, jakim był Beethoven w tym wypadku. I nawet jeżeli użyjemy wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy jego stylu, jego techniki, jego sposobu budowania formy, dramaturgii, to wcale nie gwarantuje nam, że otrzymamy wspaniałą, nową symfonię. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że Beethoven napisał 8 symfonii, wtedy pojawiło, po 8 się akurat pojawiła sztuczna inteligencja, co jest oczywiście takie abstrakcyjne rozumowanie. I teraz ta sztuczna inteligencja ma napisać 9 symfonię. No i pisze jakiś tam utwór orkiestrowy, bardziej czy mniej przypominający Beethovena. Tylko że 9 symfonia to jest zupełnie coś innego. To jest utwór z chórem, z solistami, trwający ponad godzinę, w ogóle nie mający nic wspólnego z poprzednimi symfoniami. I żadna sztuczna inteligencja, nawet najlepsza, jaka będzie pewnie w przyszłości rozbudowana, nie wywróży tego, co można byłoby zrobić i co zrobił Beethoven. 9 symfonii z sztucznej inteligencji byśmy nie otrzymali.
Ani ostatnich kwartetów czy sonat. Tak. One też tak odbiegają od wszystkiego, co było przed. To są, nazwijmy sobie, jakieś takie nagłe skręty czy zygzaki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Bo to, a nie inne, wydarzyło się w tym momencie w życiu twórcy.
Tak.
No więc właśnie, może to będzie ta pomyłka, której sztuczna inteligencja nie ogarnie.
Owszem, można na przykład pisać utwory, takie jak pisał na kopy Telemann, czy Vivaldi, czy mistrzowie baroku z tamtych czasów.
Stereotypowe rzeczy można robić
tak,
bez problemu.
Tak, ponieważ były konwencje. Według tych konwencji powstawały kolejne utwory. To naturalnie jest możliwe. Nie wiem, czy potrzebne, ale możliwe.
Właśnie, to jest następne pytanie. Ale możliwe. Po co taki wkład natomiast, w coś, co przeciętny student
natomiast
potrafi
od czasów
zrobić.
Klasycyzmu, już kiedy się pojawił Haydn, Mozart, Beethoven i tak dalej, to już taka procedura nie byłaby możliwa.
Do przyszłości należy też bardzo wiele rzeczy, nie tylko komponowanie, nie tylko wykonywanie, ale także na przykład to, jak powinna zachowywać się orkiestra symfoniczna, ale także to, jak zachowuje się publiczność. Bo przecież to zachowanie publicznego słuchania, które znamy i których reguł staramy się przestrzegać, to nie jest rzecz, która też istniała od zawsze.
Oczywiście.
I zdaje się, że powoli się kończy, bo niedawno Królewska Orkiestra Symfoniczna w Londynie, która prowadzi regularne badania swoich słuchaczy, opublikowała te najnowsze. No i pojawiają się tam już zdecydowanie te zapotrzebowania publiczności i być może to jest kierunek, w którym będziemy iść, ale są to historie, które teraz uznajemy zgodnie z obowiązującymi od w sumie wcale nie tak dawna normami, za złe wychowanie. Ale zanim może, bo ja tutaj sobie przyniosłam te wyniki badań, ale najpierw bym cię poprosiła, Danusiu, może o parę zdań na temat tego, kiedy tak naprawdę zaczęło się publiczne słuchanie.
Publiczne słuchanie zaczęło się tak naprawdę połowa XVII wieku w operze. Koncerty to jest tak naprawdę XVIII wiek. To szło bardzo zwolna. Publiczność zachowywała się zupełnie inaczej. Programy też wyglądały zupełnie inaczej i z naszego punktu widzenia panowała generalnie biorąc większa swoboda. Więc ja się zawsze śmieję i jak ktoś opowiada, że teraz są wykonawcy, którzy są historycznie poinformowani, to ja mówię, a ja jestem historycznie poinformowaną publicznością. Czy mogę się też tak zachowywać? I oni już wiedzą, o co chodzi, patrzą na mnie i mówią, bo lepiej nie. No właśnie, bo się chodziło, jadło, gadało, robiło. Człowiek się zachowywał bardzo swobodnie. Dopiero jak przychodziła diwa na przykład w operze, to się uspokajano i słuchano. W czasie koncertów utwory były grane po kawałku. I stąd na przykład po pierwszej części wybuchał aplauz, bo one tak były skomponowane. Ba, jeszcze pod koniec XIX wieku, jak po koncercie fortepianowym Brahmsa nie było braw, to Brahms czuł się bardzo nieswojo. No a dzisiaj wiemy, co się dzieje, jak ktoś zacznie bić brawo. ciekawa. Także tak naprawdę nie udało się wyłapać dokładnie momentu, kiedy nastał obowiązek milczenia do ostatniej nuty. Podejrzewa się, że to było gdzieś około połowy XX wieku z powodu płyt, które przyzwyczaiły ludzi do słuchania w ciszy. Ale jest następny problem, bo utwory są różne. Są utwory, kiedy właśnie te brawa po pierwszej części są jak najbardziej na miejscu. Zresztą w wielu przypadkach było tak, że muzycy musieli się wtedy w ogóle stroić, bo to były inne instrumenty, więc to nie wytrzymałoby stroju do końca, czyli i tak wszyscy byli zadowoleni. Ale potem zaczęły pojawiać się utwory, przy których dramaturgia była tak skonstruowana, że ten hałas, jakim są brawa pomiędzy częściami, po prostu psuł nastrój. I ja myślę, że jedyny problem, jaki jest, to jest to, że są utwory, które świetnie można przerywać prawie że brawami i są utwory, których absolutnie nie wolno przerywać, ponieważ zabijamy całą atmosferę, jaką stwarza ta muzyka. I ja tu widzę problem.
Ale jednym z pierwszych dyrygentów, który właściwie starał się wprowadzić, wprowadził, można powiedzieć, tą zasadę słuchania w spokoju, w ciszy, bez rozmawiania, bez oklasków pomiędzy częściami, był Leopold Stokowski. I właściwie od niego się chyba zaczęło wtedy w Ameryce przestrzeganie.
No od niego to już bardzo. Zresztą Stokowski miał nawet takie marzenie, żeby słuchać muzyki jak w kościele, w ciemnościach, każdy odizolowany i był tylko jeden punkt świetlny, który pokazywał jego ręce. Więc tu możemy oczywiście powiedzieć, na ile to było dla dobra muzyki, a na ile była to wybujała miłość własna maestra, bo te rzeczy też się oczywiście krzyżują. Ale rzeczywiście to było tylko, że potem był kryzys i nie budowano takiej sali z podświetlonym dyrygentem, ale od tego czasu rzeczywiście kult dyrygenta i tego nabożeństwa, które on celebrował, to się rozwijało coraz bardziej.
Takim połączeniem tego, co było i tego, co jest, tych norm obowiązujących na sali, są prompsy w Londynie, prawda? Tak. Które polegają właśnie dokładnie na tym, że z jednej strony jest to skupienie, jest to zachowanie orkiestry dokładnie takie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, a z drugiej strony przypominanie sobie dawnych zwyczajów, czyli jemy, pijemy, zachowujemy się w dość dowolny sposób, ale jak orkiestra zaczyna grać, to niczym diwa wychodząca na scenę, wszyscy milkną. Tymczasem wróćmy do tych badań, co wynika właściwie do spostrzeżeń. To są, choć wyniki dotyczą przede wszystkim publiczności brytyjskiej, ale pewne spostrzeżenia zaczynają się już pojawiać w sposób dość intensywny. Krótsze koncerty. Trwające około godziny, zamiast dzielenia na dwie części. Dostęp do informacji przed koncertem, żeby lepiej zrozumieć. Wiem, więc więcej słyszę, prawda? Więcej koncertów w środku dnia albo rano, żeby móc zabrać na wydarzenie rodzinę lub przyjaciół. Aha. Dopuszczenie bardziej swobodnego ubioru. Dyrygent mówiący do publiczności przed koncertem. Spotkania z członkami orkiestry i solistami po koncercie. Programy koncertowe w wersji cyfrowej, żeby można je było czytać na smartfonie także w czasie koncertu. Dopuszczanie fotografowania i filmowania telefonem podczas koncertu. Dlaczego? Ano dlatego, żeby na gorąco reagować w mediach społecznościowych i relacjonować wydarzenie. Zachęcanie do aplauzu między częściami utworu i kiedy się tylko chce.
Ale to są takie trochę, powiedziałbym, idealistyczne żądania czy oczekiwania. No po pierwsze przychodzić na koncerty wcześniej, przed południem. No dobrze, ale wszyscy pracujemy, no więc jak będziemy przychodzić na koncerty przed południem? No nie będziemy przychodzić.
Jednemu pasuje, innym nie.
Poza tym nie każdy dyrygent będzie...
Chociaż, przepraszam cię, w Wiedniu były koncerty przedpołudniowe, ale uwaga,
były poranki,
chodzili na nie
oczywiście.
Ludzie z tej grupy społecznej, która po prostu nie chodziła do pracy.
No tak. Po drugie, no niestety nie każdy dyrygent jest Bernsteinem czy Henrykiem Czyżem, który będzie potrafił opowiadać interesująco na temat utworu, który będzie dyrygował. Wręcz przeciwnie. Często są to ludzie zamknięci w sobie, źli albo stremowani, skupieni tylko na partyturze, którą będą za chwilę musieli realizować. Więc to też jest takie trochę...
Ale wiesz co, mnie się wydaje, przepraszam Krzysztofie, że to raczej świadczy o takiej potrzebie, że oni chcą wiedzieć. wiedzieć.
Oni chcą wiedzieć,
tak.
Oni chcą wiedzieć.
Że my chcemy
no ale
wiedzieć.
Programy, przed koncertem sobie kupujemy program, tam są 2-3 strony i możemy sobie przeczytać na temat utworu. Tu nie ma nic nowego w tym przypadku.
Jak Teresa Księska-Falger przed koncertem, na którym byliśmy, gdzie były wykonywane także twoje utwory, zrobiła wstęp, to ja naprawdę sporo czytałam wcześniej na twój temat, tych kompozycji i program też uważnie przeczytałam, ale kompletnie inaczej w to weszłam.
Ale to był szczególny koncert. To był koncert jednak po pierwsze w ramach festiwalu, po drugie no tam były te tematy, każdy koncert miał swój temat.
Ale to się tak robi, pre-concert talks, prawda? Czyli kto chce, przychodzi i ma często świetny wykład na
tak.
temat utworu, tak.
Ale to jest tak pół godziny przed koncertem,
tak, tak.
Jest, czy godzinę nawet przed koncertem, to w Niemczech jest tak tradycja.
Ale to Amerykanie, ja się z tym po raz tak. pierwszy w Stanach zetknęłam, w tej chwili w Polsce to
jest
też jest.
Jest rozmowa,
i to jest
przychodzi
bardzo
50 osób, nie więcej i jest...
Kto chce, dowiaduje
tak.
się z pierwszej ręki dobrych
jest intendant, tak. czy dramaturg z filharmonii, czy od orkiestry i prowadzi rozmowy i trzeba odpowiadać na bardziej mądre czy mniej mądre pytania. Nie, nie, ale bardzo piękny plan i przekonywujący, tylko czy możliwy do zrealizowania?
Częściowo na pewno.
Częściowo, tak. Ale...
Zresztą częściowo jest to już realizowane.
Ale uważane jako złe zachowanie.
Właśnie. No już nie wchodzimy, muzycy nie wchodzą we frakach, z muszką białą.
Ale albo, mnie też szczerze
ale
mówiąc...
Ale dyrygenci, ja pamiętam, tak. jak Berlińczycy przyjechali do Düsseldorfu, Berliner Philharmoniker, wszyscy byli we frakach, tak, tradycyjnie ubrany, ale Simon Rattle był w jakiejś takiej koszuli. Ja nawet pamiętam, wyłaziłem mu sportek z tyłu wtedy i ono w ogóle jest takie, można powiedzieć, jeszcze nieuczesany był do tego. No zupełnie... To była inna bajka, jego postać.
Znaczy ja nie mam tak. nic przeciwko temu, żeby orkiestrę przebierać w coś innego. Problem tylko polega na tym, żeby tak, nie było wzrokowego chaosu, że każdy jest w coś innego ubrany, bo to wygląda jak na próbie, okej? Okay? Albo żeby to w jakiś sposób z tą muzyką współgrało. No bo rzeczywiście jak się gra utwory awangardowe, czy utwory raczej z XX wieku, to te fraki mi też nie pasują. Natomiast no jest pytanie, ile strojów może mieć orkiestra?
Chciałabym się spotkać z wami następny raz za jakiś czas, kiedy już wejdziemy w tę przyszłość muzyki, zobaczymy ile z tych...
Tak szybko nie wejdziemy, nie, nie, nie.
A może już jesteśmy tam jedną nogą?
My cały czas jesteśmy już jedną nogą w przyszłości.
To ja tak tego nie czuję. Ja tylko wierzę, że przyjdzie jakaś dobra przyszłość. Pozytywna, przyjazna artystom.
No, ale, no, ja
których jest coraz więcej, którzy w związku z czym są coraz mniej potrzebni, dlatego że już nie ma na nich miejsca. A to nawet nie myślę o muzykach, ale to samo dotyczy jeszcze bardziej chyba nawet malarzy, rzeźbiarzy, literatów, poetów. No, każdy chce być uznany, wydrukowany, utwory mają być wykonane, nagrodzone, powinno się honoraria otrzymywać. A produkujemy coraz więcej muzyków zawodowych, prawda?
No i właśnie w ramach zastanawiania się nad przyszłością, dobrze by się było zastanowić, czy też to w dobrą stronę idziemy. To znaczy, czy też dobrze myślimy na temat, dobrze definiujemy tym, kim jest twórca i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, dużo pytań mi się rodzi w czasie...
No,
zwłaszcza
jest...
w sytuacji, kiedy każdy może sobie w internecie założyć stronę i uważać się za artystę. I ja myślę, że tu mamy problem.
W samej Kolonii jest około 300 kompozytorów.
Wow.
No, miasto, które jest no, średniej wielkości, no powiedzmy trochę większe z tych większych miast średniej wielkości. No ale każdy z tych 300 kompozytorów jednak chce mieć te koncerty.
Wystarczy,
i zamówienia.
Że połowa.
Tak, i zamówienia, i chce z tego żyć. I chce być, ma mieć swojego wydawcę, mieć wydane utwory, nagrane na płytę, potem dostać jakąś nagrodę. No przecież to jest obłęd. Tak naprawdę to jest obłęd. Komu to jest wszystko potrzebne?
Ale ja...
Im to jest potrzebne. Tak. Ale tylko im.
Danuta Gwizdalanka, Krzysztof Majer. Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Ale wycięłaś nas. Tyleście mieliście jeszcze do opowiedzenia.
No
tyle...
to mów, Krzyś, mów.
No nie, już skończyłaś. Dziękuję bardzo.